Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Miała na imię Paulina. Lubiła wysiąść na parterze, pożegnać się z portierem i na parking zejść schodami. Ale dziś postanowiła zjechać na sam dół. Czuła się wymięta i zmęczona. Chciała niezauważona wsiąść do swojej mikry i jak najszybciej dostać się na Pogodno. Drzwi windy otworzyły się bezszelestnie na najniższym poziomie i parking zalało światło. Nie znosiła tej jednej sekundy, kiedy po otwarciu drzwi na zewnątrz wokół panowała jeszcze kompletna ciemność. Na szczęście gazeta miała swoje 4 miejsca parkingowe blisko windy. Po wyjściu na zewnątrz skręciła w prawo, kierując się na koniec parkingu. Pod ścianą, osamotniona w pustym garażu, stała jej zielona mikra. Światło w korytarzu przy windzie zgasło. Żeby ich pogięło z tą automatyką. Sięgnęła do kieszeni, szukając nerwowo kluczyków. Wyjęła je i nacisnęła przycisk pilota. Samochód pisnął i błysnął światłami, które na chwilę oświetliły ścianę naprzeciwko. Sporo za wysoko. No jasne, źle ustawione. A wydawało się, że dopiero co wóz był na przeglądzie. Chciała obejść samochód i złapać za klamkę, ale jej uwagę zwróciło jego dziwne ustawienie. Jakby przód stał wyżej. Postawiła torbę z laptopem na posadzce. Poczuła się zaniepokojona i zirytowana jednocześnie. Bardzo chciała być już w domu. Pochyliła się i spojrzała pod koła. Tylne prawe stało wyraźnie niżej. Guma, jęknęła w duchu. Żeby to jasny szlak trafił. Wyprostowała się, automatycznie sięgając po komórkę, po czym zreflektowała się, że jest za późno, aby prosić brata lub ojca o pomoc. Jakoś sobie poradzi. Taka karma. Fatalna praca, nie ma faceta. I jeszcze w piątkowy wieczór o 23:00 łapie gumę. W dodatku na parkingu. Zdjęła torbę z ramienia, postawiła obok laptopa i obeszła auto. Koło było jednak w porządku. Stało tylko wewnątrz dziwnej wyrwy w posadzce. Wtedy zobaczyła, że to nie jedyna wyrwa w nawierzchni parkingu. Wzdłuż całej tylnej ściany za samochodem i jeszcze 2 miejsca postojowe w prawo posadzka upstrzona była rysami i pęknięciami. To nie był zwykły beton, który łatwo mógł ulec zniszczeniu pod wpływem uderzenia czy szorowania zderzakiem, ale solidna nawierzchnia na bazie płynnej żywicy na elastycznej membranie z poliuretanu. Takie posadzki są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i obciążenia. Pamiętała to z jakiejś ulotki reklamowej zawierającej ofertę najmu powierzchni biurowych w budynku. Czasem jej techniczne wykształcenie się przydawało. Nachyliła się i przejechała ręką po rysach. Dziury nie były powierzchniowe, raczej głębokie. Tak jakby zniszczeniu uległa także warstwa konstrukcyjna posadzki. Światło w garażu nagle zgasło. Zapanowała kompletna ciemność. Paulina, czując ucisk w gardle, gwałtownie poderwała się do góry. Fotokomórka nad samochodem zareagowała na ruch i światło ponownie rozbłysło. Mam nadzieję, że naprawa tej cholernej posadzki będzie kosztowała 10 razy więcej niż miesięczne oszczędności na tym pieprzonym oświetleniu, pomyślała ze złością. I wtedy nagle poczuła mocny wstrząs. Dach mikry zaczął się dziwnie przekrzywiać. Paulina krzyknęła i odskoczyła do tyłu. Zobaczyła, jak w narożniku pomiędzy ścianą a posadzką zrobiła się kolejna wielka wyrwa. Poczuła, że zaczyna ją ogarniać panika. To na szczęście nic groźnego. Zwykłe zadrapanie. Choć wyglądało na początku, jakby trzeba było szyć. Młoda, uśmiechnięta sanitariuszka przemyła Paulinie skroń płynem aseptycznym i rozerwała opakowanie z szerokim plastrem. Paulina siedziała na progu tylnych drzwi karetki i patrzyła, jak ratownicy wynoszą z budynku na noszach 3 osoby. Jednak był tam ktoś jeszcze, powiedziała do dziewczyny. Tak, najwyraźniej. Miejmy nadzieję, że nic im nie będzie. Sanitariuszka przykleiła plaster. No, gotowe. Poradzi pani sobie? Na pewno nie chce pani pojechać z nami do szpitala? Paulina podziękowała. Szpital to było ostatnie miejsce, w którym chciałaby się teraz znaleźć. Nie, nic mi nie jest, naprawdę. Nawet nie zauważyłam tego rozcięcia. Musiałam dostać odłamkiem szkła, jak wybiegłam z budynku. Wezmę taksówkę. Dziękuję bardzo. Zabrała z ziemi swoje dwie torby, ruszając w stronę ustawionego z zapór ogrodzenia. Zobaczyła, jak przy drugiej karetce sanitariusz opatruje ramię portiera z biurowca. Odetchnęła z ulgą, że nic mu się nie stało. Lubiła go. Pod arkadami hotelu spostrzegła nagle Rafała Borole, którego kojarzyła ze zdjęć w gazetach i artykułów na portalach internetowych. No tak, ten hotel przecież należy do niego, pomyślała. Zobaczyła, jak od strony wejścia pod arkady policjant przepuszcza wysokiego, szczupłego mężczyznę. Facet podszedł do grupy osób przy Boroli i zaczął rozmawiać z policjantem. Przystanęła na chwilę, spoglądając w kierunku, w którym facet popatrzył i pokazał coś policjantowi. Podejrzanie zapadnięty chodnik przed biurowcem, który zwrócił jej uwagę, gdy wybiegała z holu. Głośny sygnał odjeżdżającej karetki oderwał ją na moment od śledzenia grupy pod arkadami hotelu. Przełożyła torbę z jednego ramienia na drugie i zrobiła kilka kroków w kierunku budynku. Zobaczyła, że wysoki facet i Borola zniknęli za rogiem. I nagle przypomniała sobie, że pracuje w gazecie. Gazecie. Przecież była bezpośrednim świadkiem zawalenia się nowego biurowca w centrum miasta. Mało powiedziane, była tego uczestnikiem. Gdyby Paweł dowiedział się, że pojechała w takiej chwili do domu wziąć kąpiel, to chyba by ją zabił. Przyspieszyła, nagle bardzo zainteresowana tym, dokąd udał się Borola z tamtym tajemniczym facetem. Paulina podeszła do furty oddzielającej teren hotelu od reszty dziedzińca i szarpnęła wielką klamkę. Furta była otwarta. Wiedziała, że z dziedzińca hotelowego jest wejście do bocznej klatki schodowej oraz osobne drzwi do komory śmietnikowej. No ale tam raczej się nie udali. Podeszła ostrożnie do ukrytych za ścianką z czerwonej cegły, częściowo oszklonych drzwi i nacisnęła klamkę. Drzwi były otwarte. Z bijącym sercem weszła do środka i dyskretnie się rozejrzała. Na prawo schody prowadziły na piętro. Po lewej natomiast było zejście do piwnic. Ostrożnie nacisnęła klamkę i powoli otworzyła drzwi. Na dole paliło się światło. Stała przez chwilę w półmroku, czekając, czy nie usłyszy jakiegoś hałasu, kroków lub rozmów. Panowała cisza. Zaczęła powoli schodzić stromymi schodami na półpiętro. Z tego poziomu było to nieszczęsne wejście na pierwszy poziom piwnic przez otwór o wysokości niecałego metra. Żeby się dostać do środka, należało się pod nim przecisnąć. Paulina już chciała to zrobić, gdy dobiegł ją z dołu, z niższego poziomu, jakiś hałas, jakby ktoś kogoś nawoływał. Paulina stała, opierając się o ścianę. Na pierwszym poziomie piwnic do ceglanych sklepień było może z 1,80 m. Pod ścianą, przy oparciach stropów, chyba 10 centymetrów mniej. Paulina miała wprawdzie dokładnie tyle wzrostu, ale trzymała głowę pochyloną z obawy, że zgarnie włosami z narożników ścian wszystkie pajęczyny wraz z ich koszmarną zawartością. Zaraz po wejściu do tej cholernej piwnicy, prawie na czworakach, miała od razu ochotę wyjść z powrotem, otrzepać się i jechać w diabły do domu pod prysznic, ale to, co usłyszała, wprawiło ją w osłupienie. O czym oni mówią? Trup. Na miłość boską. Usiłowała poskładać galopujące myśli. O co tu chodzi? Czy ktoś zginął podczas tej katastrofy? Może ktoś tam pracował i ten wysoki facet nagle sobie o tym przypomniał? Pobiegli zobaczyć i stwierdzili, że nie żyje. Pewnie coś się na niego zawaliło. Przemknęło jej przez myśl, że Borola wspomniał coś o wojnie. Sprawa z czasów wojny. O co mu mogło chodzić? Przed momentem usłyszała trzask zamykanych drzwi do piwnicy. Postanowiła na wszelki wypadek odczekać jeszcze chwilę, zanim dokądkolwiek się stąd ruszy. Po 5 minutach poszła w kierunku niskiego przejścia na schody. przedostała się na półpiętro, wyprostowała z ulgą i poprawiła swoje dwie torby. Na dole wciąż świeciło nikłe światełko. Jeśli tam nie zajdę, to mogę się pożegnać z karierą dziennikarki, pomyślała. Paweł już nigdy nie da mi żadnego porządnego tematu. Zrobiła krok w kierunku schodów, słysząc, jak wali jej serce. Zatrzymała się. Zdjęła swoje dwie torby. Ukucnęła i wyjąwszy komórkę, niezdecydowanie rozejrzała się wokół. Spojrzała na dziurę prowadzącą do piwnicy, pochyliła się i upchnęła torby za ścianą. Żałowała, że nie wzięła ze sobą aparatu, ale niby skąd miała wiedzieć, że dzisiaj akurat zawali się budynek, a w piwnicy obok będzie trup. Ruszyła na dół. Jedyne oświetlenie było przy samym wejściu do dolnego poziomu piwnic. Dalej kompletnie ciemno. Minęła półkolisty portal i weszła do korytarza. Był ciemny, w połowie zalany wodą, a na jego końcu w ceglanej ścianie widać było świeżo wykutą dziurę. Nad nią wisiała pojedyncza żarówka. Z bocznych ścian korytarza patrzyły ciemne otwory bocznych pomieszczeń. Paulina poczuła, że narasta w niej panika. I jeśli jej nie pokona, to zaraz, w tym momencie, rzuci się do ucieczki. Policzyła powoli do 10. I mówiąc sobie, że to zwykła gówniana piwnica w centrum miasta, a nie żadne lochy, stanęła na pierwszej, zanurzonej do połowy w wodzie cegle. Starając się nie rozglądać na boki, nie patrzeć w boczne korytarze i otwory, dotarła do suchej części podłogi. Z łomoczącym sercem, cały czas przygotowana, że za chwilę zobaczy jakieś makabryczne zwłoki, podeszła do dziury w ścianie. Włączyła w komórce tryb latarki i poświeciła do wnętrza. Ujrzała ciągnący się w poprzek korytarz przy jakiejś dziwnej, biegnącej po łuku ścianie z cegły, już na pierwszy rzut oka starszej niż te, z których zbudowane były ściany piwniczne hotelu. Ponownie policzyła do 10 i weszła do środka. Rola Igora jako architekta Boroli rzadko kiedy kończyła się na projektowaniu. Brał na siebie także zadania, którymi powinien zajmować się inwestor zastępczy albo jakiś szef inwestycji. Ale ponieważ zaufanie Boroli procentowało później dobrymi zleceniami, więc rad nie rad przejmował te dodatkowe obowiązki. Borola godzinę temu oderwał go od natrętnych myśli na temat tajemniczej kartki w ręku trupa z ciężarówki. Igor zachodził w głowę, co mogło być na kartce tak ciekawego, że dziennikarka zdecydowała się ją ukraść. W gazecie nic mu nie powiedzieli. Nie chcieli nawet zdradzić, kim jest autor artykułu, zasłaniając się jakimiś paragrafami z prawa prasowego. Kobieta, z którą rozmawiał, przez nieuwagę zdradziła jedynie płeć autorki artykułu, stosując nieopatrznie właściwy zaimek. Igor przejrzał w swoim kalendarzu spis znajomych, zastanawiając się, jak dojść do tej dziennikarki. Znał tylko grafika z gazety oraz redaktora z portalu internetowego piszącego na temat Szczecina. Grafik, przyłapany nad morzem z żoną i dziećmi, nie miał zielonego pojęcia, kim jest osoba o inicjałach PW. Do Norberta z portalu nie udało mu się dodzwonić. Pewnie także czynnie korzystał z weekendu. Wciągnął na siebie dżinsy i granatową koszulkę, zgarnął komórkę z ławy przy sofie, kluczyki z szafki przy schodach i zbiegł na dół do drzwi wyjściowych. Wyjęta z folii kartka leżała na biurku, jak wyrzut sumienia. Paulina siedziała z nogami założonymi na oparcie fotela i patrzyła w przestrzeń. Nie mogła wprost odżałować, że zabrała ze sobą ten list. Gdyby tylko zrobiła zdjęcie kartki, zamiast ją stamtąd zabierać, to miałaby teraz piękny temat na drugi artykuł, a właściwie ciąg dalszy. To, co w niej znalazła, stanowiło doskonałą kontynuację. Tylko że nie mogła tego napisać, bo musiałaby się przyznać, że ją zabrała. Wpadła we własne sidła. Wtedy wszystko działo się zbyt szybko. Po otwarciu drzwi od strony kierowcy, ręka tego trupa nagle zsunęła się z kolan, przyprawiając ją niemal o zawał. Gdyby nie to, że wcześniej zajrzała do środka i wiedziała, czego się spodziewać, to pewnie leżałaby tam obok martwa. I właśnie wówczas kartka wypadła z jego kościstych palców, obciągniętych resztkami wyschniętej skóry, i zleciała na podłogę szoferki. W dodatku na sam skraj drzwi. Gdyby jej nie podniosła, to zamykając, przytrzasnęłaby ją nimi i zniszczyła. Kompletnie przerażona jedną już tylko kreseczką na wyświetlaczu baterii komórki, niewiele myśląc, wzięła kartkę do ręki i schowała ostrożnie do, na szczęście sporej, wewnętrznej kieszeni swojej krótkiej marynarki. Zrobiła fotki i rzuciła się do otworu w osuwisku, czując gwałtowną potrzebę wydostania się na zewnątrz i zaczerpnięcia powietrza. A teraz siedziała i zastanawiała się, jak z tego wybrnąć. Tym bardziej zdołowana, że przeczytała oczywiście w sieci, jakie konsekwencje grożą za zabranie czegokolwiek z miejsca wypadku. Poza wszystkim było to także znalezisko wartościowe pod względem historycznym, więc traktowane jak tak zwany skarb. Zatem groziła jej odpowiedzialność karna z dwóch co najmniej paragrafów. Zastanawiała się, czy nie wtajemniczyć w to wszystko Pawła, by poprosił o pomoc prawników gazety. Tyle, że jak Paweł dowie się o tym, to nie tylko nie przejmie się sprawą listu, ale jeszcze ją ochrzani, że nie przeszukała kieszeni tego trupa. Nie mówiąc o tym, że wizja umowy o pracę oddali się na nieokreśloną odległość. Westchnęła i pochyliła się, żeby spojrzeć jeszcze raz na stary list. Jaki to byłby ładny temat. W dodatku gazeta mogłaby rozpocząć akcję szukania żony tego kierowcy, o ile żyła, lub jego potomków. Pewnie taka akcja stałaby się od razu popularna, napędzając rzesze nowych czytelników. A tak, jedna głupia decyzja spowodowała, że teraz nie ma na to szans. Potarła czoło i jeszcze raz przeczytała list.
Lieber Gustavo,
kochana Gustavo, już się nie zobaczymy. Serce mi pęka na myśl, że już nie zobaczę ciebie ani reszty rodziny. Ale jak nie tu, to pewnie zginąłbym gdzie indziej. Wydali na mnie wyrok śmierci. Niech piekło pochłonie Hitlera za to, co zrobił temu narodowi. Mam nadzieję, że udało ci się uciec z Pomorza przed Sowietami i że ty, mama i reszta rodziny jesteście bezpieczni. Nasi bracia nie żyją, a mnie nie udało się uratować sarkofagu. Miał nie wpaść w niepowołane ręce, ale teraz nie wiem, co z nim będzie. Nie wiem, czy przeżył ktoś, kto zna historię mojego wielkiego imiennika i czy mam prawo ją komuś przekazać. Jeśli Bóg da i przeczytasz ten list, przekaż go także moim braciom i powiedz im, że każdy mężczyzna nosi ze sobą własne pióro. Już teraz tęsknię za naszym domem, lasem i kamieniami przodków i za starym rzeźbiarzem pod czerwoną różą. Chciałbym znowu pójść do naszej świątyni, obok starych koszar pod posągiem Wiktora. Spotkamy się w lepszym świecie. Do zobaczenia, Gustavo. Kim mógł być ten kierowca? Żołnierzem, dezerterem, a może rzeczywiście był z tego Werwolfu? Uwięziony pod ziemią, śmiertelnie postrzelony, napisał pożegnalny list do żony. Weszła do kuchni akurat w momencie, gdy zaczęła dzwonić komórka. Dzień dobry. Czy rozmawiam z panią Pauliną Weber? Nazywam się Igor Fleming. Ani niski głos, ani nazwisko. Nic Paulinie nie powiedziało. Przepraszam, że dzwonię w sobotnie popołudnie, ale mam do pani dość ważną sprawę, kontynuował nieznajomy facet. Chodzi o artykuł, którego jest pani autorką, z dziennika szczecińskiego. Skąd ma pan mój numer? Czy w redakcji ktoś panu podał? Nie, w redakcji nie chcieli podać pani numeru. Obawiam się, że oboje uczestniczyliśmy we wczorajszych wydarzeniach. I to powiedziałbym, że raczej czynnie. Proszę mi powiedzieć, kim pan właściwie jest? Paulina poczuła nieokreślony niepokój. Jestem architektem. Razem z właścicielem byliśmy wczoraj w nocy w hotelu podczas tego wypadku. W tym momencie Paulina przypomniała sobie wysokiego, szczupłego faceta, który razem z Borolą wszedł do tych koszmarnych piwnic. Niestety, przykro mi, nie kojarzę pana, skłamała. Ale czy mogłabym w czymś pomóc? Spytała ostrożnie. Słyszała, jak facet głośno wciągnął powietrze. Weszła pani za nami do piwnicy. To oczywiście żadna tajemnica w sytuacji, gdy mamy dowód w postaci artykułu, powiedział chłodno. Ale jest coś, co chciałbym z panią wyjaśnić, zanim w poniedziałek udam się do konserwatora zabytków, żeby w imieniu inwestora zgłosić to znalezisko. Paulina poczuła, że rozmowa niestety zmierza w kierunku, którego najbardziej się obawiała.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania, oczywiście tylko w Radiu Szczecin.